Obywatelski Kraków, Radia Kraków. Witam serdecznie. Wojciech Jakubowski, moim i Państwa gościem jest Alicja Szczepańska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Koalicyjny Komitet Wyborczy, Platforma Obywatelska, miejsce 11, choć nie z Platformy.
Nie, jestem tutaj rocynkiem, reprezentuję Inicjatywę Polską pod przewodnictwem Barbary Nowackiej.
Trochę nisko Panią umieścili na tej liście, czy akuratnie?
No przypuszczam, że żaden kandydat nie jest zadowolony ze swojego miejsca. Moja partia jest w mniejszości. No wiadomo, że większość nawet w demokratycznym państwie daje głos.
Liczy pani na mandat, czy chce tylko pani mówić do wyborców o tym, co dla pani ważne i dla pani elektoratu?
Chcę zrobić wszystko, żebyśmy wygrali te wybory. Czyli liczę na mandat, no szanse to są około 1,5%, żebym dostała mandat. Oczywiście, jeżeli się zapalę do tego, a robię wszystko na 1000%, te szanse się zwiększają. Aczkolwiek bez względu na wszystko chcę pomóc i pokazać, jaką drogą my idziemy, bo ja nie chcę ludzi dzielić, chcę ich łączyć, dlatego mam hasło walczę o wszystkich, bo inaczej nie mogłabym być społecznikiem, nie mogłabym pomagać wszystkim na różnych płaszczyznach życiowych, jeżeli bym osoby wykluczała. Dlatego dla mnie to jest takie ważne, żeby pokazać różnorodność w tej koalicji, że nie każdy ma dosyć długi staż, nie każdy tam się może poszczycić jakimiś pewnymi działaniami, natomiast my mamy taką nową energię, jesteśmy otwarci na ludzi i zapraszamy ich do tego, żeby w nas po prostu uwierzyli, bo wkładamy w to całe serce.
Walczę o wszystkich, ale jeżeli się pani uda dostać na wiejską, do Sejmu z tego 11 miejsca, sama pani mówi 1,5%, może trochę więcej, bo na 1000% to już więcej. Najbardziej o co pani chce zawalczyć, powiedzmy w tych dwóch, trzech pierwszych miesiącach, bo w Krakowie jako radna dała się pani poznać jako osoba od tych właśnie spraw społecznych.
Jest dużo rzeczy, które moim zdaniem wymagają natychmiastowej naprawy. Po pierwsze, to jest kwestia uregulowania spraw kobiet, dostępności do aborcji, dostępności do środków antykoncepcyjnych. To jest dla mnie bardzo ważne. Drugie to jest postawienie jasno sytuacji i rozliczenia poprzedniego rządu z dokonanych działań no później w późniejszym czasie sprawdzenia, na ile, że tak powiem, możemy niektóre działania naprawić. Natomiast dla mnie najważniejszą rzeczą jest poprawa sytuacji zwykłego szarego obywatela. Czyli poprawa sytuacji mieszkaniowej i o to chcę zawalczyć, bo tak naprawdę to nawet w kodeksie nie mamy definicji tak zwanego tytułu prawnego do lokalu i stąd bardzo dużo osób, które ubiegają się i w moim rozumieniu, i wygrywam te sprawy w sądzie, powinny korzystać z mieszkań, z zasobów gminy, to one tych lokali nie dostają, bo muszą dosłownie znaleźć się pod mostem i mieszkać tam ze 3 miesiące, żeby dopiero taki lokal znaleźć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo dla mnie ważny są seniorzy i osoby samotnie wychowujące dzieci. Z opublikowanej ostatnio badań opinii publicznych przeczytałam, że 40% żyje na granicy takiego minimum socjalnego. I szanowni państwo, w Polsce bieda ma twarz samotnej matki z dzieckiem i twarz seniora, samotnego seniora. To jest najgorsze z tego wszystkiego. Trzecia rzecz, która moim zdaniem jest bardzo ważna, biorąc pod uwagę bardzo słaby dostęp do lekarzy, psychiatrów, do terapii psychologicznych, to jest kwestia w jakiś sposób uspołecznienia osób zajmujących się, opiekunów osób z niepełnosprawnościami, czy samotnych seniorów, którzy mają do pokonania bariery architektoniczne, którzy nie mają rodziny, nie mogą wyjść z domu, potrzebują też wsparcia i znalezienia sobie jakiegoś celu w życiu, bo tak naprawdę starość jest stanem umysłu. Jeżeli ta osoba się będzie czuła potrzebna, to zacznie funkcjonować w społeczeństwie, a nam te osoby są potrzebne, więc my nie możemy ich wykluczać, bo te osoby mają swoją historię, mają swoje doświadczenie, potrafią opowiadać o swoich tradycjach, o tym, czego nie znają młodzi ludzie, a nawet ich dzieci. I bardzo często mam samotne matki, które chciałyby, żeby ich dzieci miały babcie czy dziadków. A ja marzę o tym, żeby to społeczeństwo było takie, że wszyscy się łączymy, nawzajem sobie pomagamy i znamy tych ludzi wokół siebie i nie, jak wynika z badań, mówimy tylko co najwyżej 5 osobom dzień dobry na osiedlu, bo tyle znamy, tylko żebyśmy weszli w kwestię poznawczą tych ludzi, a nie wszystko odbywali na mediach społecznościowych.
Kiedy tak pani słucham, te pani postulaty, najbardziej to zbieżne są jednak z tymi postulatami lewicy. To może pani powinna była być na jednej liście z profesorem Gdurą, z Darią Gosek?
Za mną przemawia doświadczenie. W tych sprawach walczę już od kilkudziesięciu lat. I poznałam, będąc również prezeską fundacji Twoja Widzialna Ręka, miałam styczność z osobami wymagającymi pomocy, które, że tak powiem, są pokrzywdzone życiowo, bo jak tak te osoby nazywam. Mam doświadczenie, z jakimi tak naprawdę się spotykają barierami i gdzie nie działa państwo, bo jako fundacja wchodzimy w te właśnie płaszczyzny, gdzie tak naprawdę państwo nie działa, a nie działają programy miejskie. I stąd akurat kilka moich inicjatyw, między innymi tutaj w Krakowie, które popełniłam, między innymi miejsca aktywności mieszkańców, czyli wielopokoleniowe miejsce, gdzie można sobie zostawić dziecko na bawialni i pójść na przykład do sklepu na zakupy, gdzie można wypić kawę, bo prowadzi to spółdzielnia społeczna, czyli osoby, które cierpią na zespół Downa. Jest możliwość w jakiś sposób łyknięcia, w cudzysłowie, kultury, bo robimy jakieś wieczorki taneczne, ale również różne zajęcia plastyczne, gry, zabawy. Ja od takich starszych panów nauczyłam się takich gier, których nie znałam sama jako dziecko i naprawdę sprawia mi to olbrzymią przyjemność, ale proszę mi wierzyć, że 1000 razy większą przyjemność mają ci państwo, którzy są samotni i oni się cieszą, że mogą, że mnie pani na przykład nauczyć robienia koszyczka z warzyw czy owoców, żeby to ładnie wyglądało i dać to na przykład komuś znajomemu, czy na przykład gra, nie wiem, w Cymbergaja, czy Owce i Wilki, których mnie uczą tam panowie, więc dla mnie to jest bardzo ważne. Kolejną ważną strefą jest pokonanie barier architektonicznych i barier komunikacyjnych. Miasto wprowadziło przepisy dotyczące właśnie niwelowania tych barier w nowo powstałych lokalach czy przestrzeni miejskiej, z mojej inicjatywy, bo to jest bardzo przykre, że takie punkty, które powinny być dostępne dla wszystkich, one nie są. I my na to nie zwracamy uwagi, ale ja przeprowadziłam jakiś taki eksperyment. Przyjechałam na wózku inwalidzkim przez Kraków i proszę mi wierzyć, było mi naprawdę bardzo ciężko. Więc to jest kolejna sprawa. No i tutaj nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o kwestii bezpieczeństwa na samym końcu, ponieważ jestem zarówno członkinią Rady Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w mieście Krakowie, jak również współautorką książki Bezpieczny Kraków. W chwili obecnej moim tutaj priorytetem jest zapewnienie bezpiecznego przejazdu mieszkańcom nie tylko Krakowa, ale mieszkańcom całej Polski i również zapewnienie traktowania zgodnie z zasadami kodeksu pracy przewoźników na aplikacje. Bo to są ludzie bardzo często nie Polacy, zza wschodniej granicy, których się wykorzystuje, którzy nie mają ubezpieczenia, którzy pracują na czarno. Często też te osoby nie mają odpowiednich kwalifikacji. My nie mamy informacji na ich temat. stąd część zdarzeń jest niewykryta, bo te osoby krążą, posługują się fałszywymi dokumentami. I od razu mówię, że mam na to dowody, bo z mojej inicjatywy powstały szeroko zakrojone działania kontrolne przy udziale wszystkich służb. I z tych działań wynika, że podczas sprawdzeń tych osób 80% posiada nielegalne, fałszywane dokumenty, albo dotyczące prawa jazdy, albo dotyczące pojazdu, albo dotyczące karty.
To dopytam panią o to, bo te międzynarodowe korporacje, których nazwy nie będę celowo wymieniał, kto chodzi po Krakowie, Warszawie, w każdym większym mieście, Poznaniu, wie, o co pani Alicji Szczepańskiej chodzi. To są międzynarodowe korporacje i to gdzieś to zatrudnienie odbywa się, słusznie pani zwraca uwagę, pewnie na pół legalnie, głównie poza Polską. Jak Polska ma z tym ewentualnie walczyć?
To może zacznijmy od afery wizowej. I poznajmy tutaj wszystkie aspekty, bo tak naprawdę te osoby, które się pojawiają na terenie Polski, to jest konsekwencja kupowania wiz za granicą i przyjeżdżania tutaj, no, do Polski.
Czyli uszczelnienie granic. Jeżeli chodzi o tą nielegalną imigrację.
To znaczy, jeżeli chodzi o nielegalną imigrację, ja bym była za tym, żeby uszczelnić granice, ale mamy również, musimy pamiętać, że mamy również imigrantów, którzy są ze strefy wojny, którzy chcą przekroczyć Polskę ze względu na reżim i dehumanizację całkowitą człowieka, gdzie grozi im kara śmierci w niektórych krajach. I to jest dla mnie, ci imigranci, dla mnie w pierwszej kolejności powinni dostawać, ale wizę, powinni dostawać kartę pobytu tutaj. Natomiast co dalej? No wiadomo, że my musimy te osoby sprawdzić. To nie ma tak, że po prostu osoby bez żadnej kontroli dostają wizę, przekraczają tą granicę, a biorąc pod uwagę, że mamy za ścianą, można powiedzieć, wojnę i nieciekawą sytuację, taką geopolityczną w Europie, również działania obcych wywiadów na terenie naszej Polski, która jest ukształtowana w kwestii geograficznej bardzo politycznie, to musimy to zrobić, licząc na bezpieczeństwo przede wszystkim tutaj nas, Polaków.
To jeszcze panią dopytam, bo zwróciła pani uwagę przed chwilą o tych seniorach, o tych barierach architektonicznych, to się udaje rozwiązywać. Czy miasto gdzieś nie powinno wyjść z inicjatywą, to też może rola jako pani radnej, żeby te punkty dla seniora, gdzie oni mogliby się spotykać i uczyć młodszych od siebie, takich jak my, jeszcze młodszych, tych gier, o których pani wspomniała. Czy nie powinno takich punktów powstać, nie wiem, po kilka w każdej dzielnicy?
Ja uważam, że tak. Powinny te punkty powstać w każdej dzielnicy. Powiem, że nie uznaję centrów aktywności seniora za bardzo. Dlatego, że to jest jak gdyby takie duszenie się we własnym sosie, tak? Czyli no, tworzenie takiego getta. Przepraszam, bo to na pewno nie miał autor tego na myśli. Natomiast chodzi mi o to, że to są osoby, które mniej więcej o tych samych rocznikach, które w żaden sposób nie dostaną nic nowego. One tam mają zajęcia, właściwie tak jak uczniowie, od jednej godziny do drugiej. Nie mają tej wolności, gdzie mogą również kreatywnie działać. I te centra wielopokoleniowe, pierwsze takie to był MAM, Miejsce Aktywności Mieszkańców, który powstał na Kozłówce. Było bardzo trudno mi zdobyć taką przestrzeń. Jest tam 300 metrów kwadratowych. To jest były miejsce po Siemasze. Na moją prośbę, że tak powiem, przekierowano tą nieruchomość do Wydziału Spraw Społecznych i można było ten MAM utworzyć. Z tego co wiem, radni dzielnicowi bardzo szybko podłapują ten pomysł i na mniejszą skalę takie miejsca aktywności mieszkańców od przedszkola właściwie do seniora chcą tworzyć na terenie swoich dzielnic. Oczywiście problemem będzie kwestia lokalu, ale miasto jak najbardziej wspiera tą inicjatywę, bo widzi, jakie są plusy tego.
To może zadanie dla pani, żeby te lokale pomóc w urzędzie u prezydenta wyjednać.
Ja się troszczę o te lokale, tylko no też mam ograniczone możliwości działania. Nie należę do klubu prezydenckiego, nawet jeżeli inicjatywa jest słuszna, z całym szacunkiem, to jednak wychodzenie pewnych inicjatyw to jest naprawdę mnóstwo pracy. Proszę mi wierzyć, że trzeba pokonać wiele przeciwności, żeby w rezultacie doszło do takiego finalnego efektu, jaki tutaj mamy. I ja nie jestem w stanie zajmować się mamami na terenie całego Krakowa, bo nie mogłabym tworzyć innych inicjatyw dotyczących mieszkalnictwa, dotyczących barier architektonicznych, dotyczących wsparcia osób z niepełnosprawnościami, opieki wyręczeniowej. No to jest mnóstwo takich przypadków. Czy na przykład Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami, które też powstały z mojej inicjatywy. One kiedyś tam działały lata temu, ale odkąd ja zostałam radną, to z powrotem zaczęły działać. I tak... Te inicjatywy są niewystarczające, ale nie mamy na to środków. Jakbyśmy mieli środki, może z funduszy europejskich, może większe dotacje z rządu, na pewno byłoby dużo lepiej.
Czy będzie lepiej, to już zobaczymy po 15 października. Alicja Szczepańska była moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Jeżeli chcecie Państwo, żeby było lepiej, to proszę głosować na mnie. Numer 11. Koalicja Obywatelska.
Trochę autopromocji. Radna miasta Krakowa, kandydat do Sejmu, kandydatka do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej, Zielonych, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej, Platformy Obywatelskiej, Obywatelski Kraków, Wojciech Jakubowski. Obywatelski Kraków, Radia Kraków. Moim Państwa gościem jest Tomasz Urynowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, niezależny jak na razie. Infrastruktura w Krakowie, wybiegi dla psów, to jest temat dzisiejszego pana między innymi spotkania Dominika Jaśkowca. Brakuje tych wybiegów, czy są one odpowiednie?
Kraków się rozwija, jest coraz więcej mieszkańców, coraz więcej także mieszkańców czworonożnych, w związku z tym 9 wybiegów w Krakowie to absolutnie za mało, zwłaszcza, że mamy sporo przepisów ograniczających, takie swobodne bieganie psów, wypuszczanie bez smyczy, trzeba je pilnować, po nich sprzątać, w związku z tym dzisiaj jest taką koniecznością, wynikającą także z dynamicznego rozwoju miasta, przybywających mieszkańców, także i to, aby inwestować także w infrastrukturę dla czworonożnych naszych przyjaciół. Sam mam 2 psy, przyszły dzisiaj ze mną na konferencję, także po to, by upomnieć się o nowe miejsca, nowe wybiegi dla psów w Krakowie.
Jakie lokalizacje, to nie będę pytał, ale czy one wyglądają tak, jak powinny, bo niektórzy narzekają, że są za małe.
Ja jestem bywalcem w wybiegu w Nowej Hucie, wzdłuż w Nowochuckiej Skarpy, w okolicy Alei Jana Pawła II. Jest oczywiście, że za mały i wymaga i takiego stałego nadzoru i sprzątania i rzeczy, które też jakby świadczą o jego estetyce. Brakuje takich miejsc, które mają i atrakcyjną formę zabawy dla psa, czyli urządzenia zabawowe i ławkę, by móc spokojnie usiąść i się zintegrować z innym posiadaczem psów i misek, w których można byłoby zostawić wodę dla psa. W związku z tym te miejsca po prostu potrzebują uporządkowania, psów nie brakuje, mieszkańców będących wielbicielami psów w Krakowie także jest sporo, w związku z tym dzisiejsza zapowiedź uchwały o konsultacjach społecznych i wyborze nowych miejsc dla psów jest właśnie po to, by zintegrować, ale przede wszystkim zachęcić tych właścicieli czworonożnych krakowian do tego, by w tych konsultacjach wzięli udział i wypowiedzieli się zdecydowanie za budową nowych wybiegów dla psów.
Wybiegi to jedno, zapytam też pana o grzybowisko dla psów, bo ten temat wraca od wielu, wielu lat. Ono powinno chyba jednak w końcu powstać.
No to jest typowe krakowskie nie da się. Niedasizm w Krakowie ma swoje długie tradycje i jest rzeczą, której nie da się tak szybko pokonać jak wawelskiego smoka, jak się na końcu okazuje. Oczywiście, że powinno powstać. Warunki do grzebania zwierząt powinny być w Krakowie już od dawna spełnione, no ale mamy Radę Miasta, którą trzeba do tego przekonywać. Mamy mieszkańców, których trzeba także do tego przekonać. W związku z tym determinacja wielbicieli psów jest duża, ale opór społeczny jest także wielki, ale zróbmy ten pierwszy krok, pokazując, że można rozwijać infrastrukturę dla zwierząt w Krakowie. Może się uda zrobić ten następny, a na pewno grzebowisko w Krakowie jest potrzebne.
To pan powiedział, to krakowskie nie da się. To nie jest tak troszeczkę, że w Krakowie za dużo chcemy mieć do powiedzenia i mówimy, zgadzamy się na wszystko, ale niekoniecznie u nas. Chlubnym wyjątkiem była Nowa Huta i spalarnia.
No, spalarnia też wymagała długich konsultacji, przekonywania, umowy rekompensacyjnej, pokazania dlaczego warto i co można za to uzyskać. I w przypadku konsultacji społecznych i budowy wybiegów dla psów, to też jest okazja do tego, by na takie tematy około psie porozmawiać i wskazać także ten problem związany z grzebowiskami jako jeden z ważniejszych problemów. Ale wskażę także jeszcze jedną istotną rzecz w tej sprawie. No, teraz jest kampania wyborcza, wszyscy się prężą, pokazują pokazują, wisząc na plakatach, w różnego rodzaju billboardach, na dyktach. Zachęcam ich wszystkich do oddania tych materiałów później do schroniska dla psów, by ogrzać później klatki dla zwierząt w zimie. To też jest jedna z rzeczy, którą można byłoby zrobić przy okazji tej kampanii wyborczej.
Czyli wszystko dla psów. Ja jeszcze o tą infrastrukturę dopytam, nie tylko psiom, ale to w ogóle to nie jest tak troszeczkę, że rozwój miasta był tak szybki, że nie nadążyliśmy z tą infrastrukturą, nie tylko dla zwierząt, ale i społeczną.
Oczywiście, że tak. To dość dużo powstaje nowych bloków. Deweloperzy budują blok na bloku, zajmując każde wolne przeznaczone na ten cel miejsce, a brakuje infrastruktury społecznej, bo przecież nie tylko wokół tego bloku brakuje wybiegu dla psów, ale brakuje czasem szkoły, brakuje przedszkola, brakuje nawet parkingów. W związku z tym dzisiaj upominamy się o miejsca dla psów, ale tak naprawdę pokazujemy, jak wiele szkód wydarzyło się w mieście w związku z tak dynamiczną i chaotyczną rozbudową miasta.
To jeszcze jedno pytanie mi się nasuwa. Kiedy my byliśmy młodzi, wszyscy grali pod blokiem. Dzisiaj gdzie nie pójdę, zakres gry w piłkę. Nie boli to pana?
Boli, bo myśmy zawsze grali przy śmietniku. Graliśmy w bramach. Mam na sumieniu wybite wiele szyb, niestety. Ale to wszystko odbywało się w takiej atmosferze wyrozumiałości. No bo nie mieliśmy wtedy smartfonów. Szukaliśmy okazji, by wyjść z domu. Wychodziliśmy od rana, wracaliśmy wieczora i mecze nie trwały 90 minut, tylko od pierwszego gwizdka aż się ściemni i cały czas byliśmy w ruchu i tego życia na podwórku brakuje. W związku z tym albo chcemy mieć zdrowe dzieci, aktywne i żywe osiedla i żywe podwórka, albo chcemy mieć wszędzie zakazy i dzieci cały czas gapiące się w smartfony.
Nie chcemy tych zakazów. Tomasz Uronowicz był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Radny województwa małopolskiego, a to był obywatelski Kraków, Radia Kraków, Wojciech Jakubowski. Dziękuję, do usłyszenia.